drodzy w Jezusie Chrystusie, braterstwo, no muszę powiedzieć, że bardzo jest miło przyjechać do rodziny. I dlatego od rodziny waszej, która jeszcze pozostała w Białogardzie, a naszych braci i sióstr, przesyłam wam życzenia obfitych łask i błogosławieństw Boży. Życzyli sobie, kiedy mówiłem, że będę tu gościł na tej konwencji, abym życzył wam błogosławieństwa Bożego. Drodzy w Jezusie Chrystusie, braterstwo, zawsze mamy pewien problem z doborem tematu, o czym chcielibyśmy mówić, ale tak pomyślałem sobie w tygodniu, kiedy myślałem o tym, z czym z braćmi porozmawiać, że na pewno brat będzie mówił na temat korony, to ja powiem o pierwszej części przyjdę rychło. Kiedy zaczął mówić o przyjściu, to mnie troszeczkę przestraszył. Nawet wziąłem notatki, przejrzałem sobie inne. Ale na szczęście brat troszeczkę zmienił później temat, poszedł w tym kierunku, o którym myślałem. Dlatego, braterstwo, chciałbym na temat obecności Pańskiej porozmawiać. Przede wszystkim dlatego, żebyście te rzeczy przemyśliwali. Wiemy, braterstwo, to nie ma co ukrywać. Wśród nas są różni bracia. Jedni podzielają ten pogląd, inni nie podzielają tego poglądu i dlatego chciałbym go przedstawić z jednego tylko punktu widzenia, bo tych punktów jest wiele, braterstwo, i to nie jest temat do wykorzystania w jednej godzinie, tylko to jest temat naszego życia. Ale chciałbym wam tutaj to określenie, które było powiedziane, aby nikt chociażby nie wziął korony twojej, to, braterstwo, rozumiemy i z tematu zrozumieliśmy, że tak naprawdę to jeszcze nikt tej korony z nas nie ma w posiadaniu, tylko on ma ją przyobiecaną pod pewnym, jak brat mówił, warunkiem. Pod tym warunkiem jest, żeby dobiec do mety naszego powołania, prawda? I wtedy mamy koronę. Ona jest nam dana. Ona jest naprawdę realnie nam dana, tylko że jeszcze to, co brat powiedział nam, że musimy dobiec według okazanego nam wzoru w Jezusie Chrystusie. To nie można dobiec jakkolwiek, byle dojść. Może na jakimś dopingu, braterstwo, bo dzisiaj to są modne ponoć dopingi w sporcie. To nie można. Dopingu nie może być w naszych poglądach. Musi być realne zrozumienie podstaw i nauczania naszego Pana Jezusa Chrystusa, które według mnie, może to niejednokrotnie podkreślamy, tak naprawdę cała definicja nauczania naszego Pana jest w dwóch rozdziałach podane, czy w trzech. W Ewangelii Mateusza 5-7 rozdziału tam jest cała nauka, baza, na której później wiele innych rzeczy zostało powiedziane. Ale nie to jest naszym rozważaniem. Przyjdę rychło, tam powiedział w tym wersecie, przyjdę rychle, różnie to zależy od tłumaczenia. My rozumiemy, nie będę w to wnikał akurat znaczenia tych słów. Bracia tu często o tym zapewne wspominają. Może innym razem. Ale co to znaczy rychło? Na pewno jest tak, jak brat powiedział. Kiedy mówi do 6 okresu, to następny okres, o którym mówi, że przychodzi, to jest rychło. Czyli czas jest bardzo bliski. Ale ja, braterstwo, chciałbym wam powiedzieć jeszcze, jak na Biblię można spoglądać z różnych stron, bo uważam, że to tłumaczenie jest właściwe, że to w 6 okresie mówi, rychło przychodzę, w 7 okresie przyjdę. To jest właściwe tłumaczenie tego tekstu. Ale moi drodzy, jak Pan Jezus powiedział takie słowa i chciałbym je wziąć za podstawę naszego rozważania, kiedy powiedział takie słowa zapisane Ewangelii Jana w 14 rozdziale od wersetu 2 mówi tak: w domu ojca mego wiele jest mieszkania, jeśli nie, gdybym ci wam powiedział. Idę, abym wam zgotował miejsce, a gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę zaś i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jest i wy byli. Braterstwo, jeżeli później mówi takie słowa, Królestwo Boże jest gdzie? W drzwiach. Czyli długo? Nie w drzwiach. Braterstwo, jeżeli byśmy spojrzeli, że Pan Jezus mówi o swoim przyjściu w perspektywie 2000 lat, to dla nas, jako dla ludzi, jest to olbrzymi okres czasu, prawda? To jest długo. Ale jeżeli spojrzymy z perspektywy istoty duchowej, którą dzisiaj Pan Jezus już jest, tak jak jesteśmy przekonani, i mówię, że ja przyjdę rychle, w ciągu 2 dni, że 3 dnia przyjdę, rychło. Co to jest 2 dni dla istoty duchowej, braterstwo? Bardzo krótko, prawda? To jest bardzo krótko. Zależy, z jakiego punktu widzenia do tych rzeczy podchodzimy. I musimy zauważyć, że Biblia różnie to tłumaczy. Ja chciałbym powiedzieć, że za chwilę celowo będę z pozoru sprzeczne teksty cytował, aby braci pobudzić do myślenia, że to się da zharmonizować, braterstwo, że wersety nie mogą się wykluczać i na pewno one się nigdy nie wykluczają, chyba że my je nie rozumiemy. Ale Pan Bóg, jak je pisał, to wiedział, że one mają określony sposób i odpowiednią wykładnię i Bóg nie ma sprzeczności. Tam nie ma błędu. Najwyżej my możemy, braterstwo, nie rozumieć i jednym z naszych zadań jest, abyśmy nad tymi rzeczami się zastanawiali, ale jak często i tu brat wspominał nam, abyśmy zastanawiali się w odpowiednim stanie serca. Bo Bóg poznanie daje, jak pamiętamy, w każdym jednym temacie temu, który jest pokornego serca. A pokorne serce czasami powie Panu Bogu taką rzecz, że ja, Panie Boże, mi to sprawia trudność zrozumienia. Najgorzej, moi drodzy, jest wtedy, kiedy zabieramy się do zastanawiania nad jakimś tematem i już wiemy, jaką ustalimy odpowiedź. Braterstwo, to wtedy nie pytamy się Pana Boga, jaką, Panie Boże, Ty masz myśl, tylko ja chcę potwierdzenia dla swojej myśli. Niestety udziela się to, braterstwo, wszystkim nam. Jak obserwuję braci, czasami siebie obserwuję, to każdy troszeczkę szuka dowodu na swoje myślenie. Nie na dowodu na swój pogląd czy właściwy, tylko dowodu wspierające nasze myślenie. Ale przejdźmy jednak do tematu. Przyjście Pańskie, czyli obecność naszego Pana, jest, braterstwo, pokazana pięknie w historii narodu żydowskiego. Pamiętajmy, i o tym jesteśmy dokładnie świadomi, że przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, to co mówiłem, tak zwane pierwsze przyjście, czyli pierwsza obecność, to musi być i druga obecność, prawda? Dlatego jest często określane wtóra obecność. Wtóra to znaczy druga obecność. Ale jeżeli czytamy w Biblii takie słowa, że wszystko, cokolwiek przedtem napisano, dla naszej nauki napisano, czyli pierwsze przyjście w tym znaczeniu będzie dla nas takim drogowskazem wskazującym na przyjście drugie. Tylko tam było, powiedzmy, w pigułce pewne rzeczy, problemy narodu żydowskiego, a tu jest nie już naród żydowski, tylko chrześcijaństwo. Olbrzymia masa ludzi wierzących, przyznających się do Pana Boga. I tak jak tam był pewien problem, to podobny problem na dużo większą skalę znajduje się dzisiaj wśród ludzi wierzących, przyznających się do Pana Boga. Musimy jeszcze pewną rzecz pamiętać, że kiedy mówimy o przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa do narodu żydowskiego, to wiemy, że wtedy Pan Bóg im dał największą łaskę, jaką mogli oczekiwać. Największego błogosławieństwa nie mógł Bóg udzielić i największe błogosławieństwo, jakie dał narodowi swemu wybranemu, to jest posłanie swojego Syna. Pamiętacie tę przypowieść, że na ostatek pośle swojego Syna w celu, a może się opamiętają i zobaczą co? Że to jest mój Syn. Czyli w tym Synu zobaczą mnie. Ale tak jak tu brat powiedział, tak dużo zobaczyło. Ilu zobaczyło Syna? Ilu tego wybranego narodu zobaczyło w Panu Jezusie Syna? Misja Pana Jezusa polegała na tym, żeby pokazać, że On jest Synem Bożym. Żeby pokazać Ojca i przymioty boskiego charakteru w swoim życiu. Często mówimy, objawił imię Ojca. Charakter pokazał. Kto widzi mnie, widzi Ojca. To nie znaczy, że On był Ojcem, tylko obrazem, odbiciem lustrzanego właśnie charakteru naszego niebieskiego Ojca. Tam jak czytaliśmy, do tego wersetu wracając, jest powiedziane, idę, aby wam zgotował miejsca. Czyli mówi o, był na ziemi, było pierwsze przyjście, pierwsza obecność, którą różnie też możemy, moi drodzy, określać. Bo ile trwała pierwsza obecność, jakbyśmy sobie wstawili takie pytanie? 3,5 roku czy 33,5 roku? Możemy się już tu różnić. Ale rzecz, która nas tak naprawdę dotyczy, to wiemy, że trwała około 3,5 roku. To nas rzecz dotyczy. Bo święty apostoł Paweł powiedział, że znaliśmy Chrystusa według ciała, ale już co? Więcej nie znamy. Te rzeczy do 30 roku życia nas nie interesują. Nas interesuje zupełnie inny czas. I tu mówi tak, idę, aby wam zgotował miejsce. Rozumiemy, że to jest, że odejdę, zastosuję swoją ofiarę za was i przygotuję wam miejsce i przyjdę za się, czyli z powrotem wrócę. Jak wam przygotuję miejsce, zastosuję moją ofiarę za was, zostanie zesłany Duch Święty, a wtedy po jakimś czasie, nie mówi po ilu latach, bo jakby powiedział, że po blisko 2000 lat, to by się nasi bracia 2000 lat temu żyjący, wiecie co zrobili? By tak powiedzieli, gdzie to może być 2000 lat? Kto to się doczeka? Nie powiedział, przyjdę rychło, przychodzę rychło, szybko przyjdę, za 2 dni przyjdę. I mówi tak, i wezmę was do siebie. Moi bracia, bardzo rzadko, coraz rzadziej zaczynamy mówić o tak zwanej nauce wysokiego powołania. Wezmę was do siebie, gdzie jest Pan Jezus? Pan Jezus jest w niebie, czyli zaproszenie jest tak naprawdę do życia jakiego? W niebie. To nie myśmy wymyślili, że Pan Jezus przyjdzie i weźmie swoją oblubienicę do stanu nieba. Oferta otrzymania nagrody, która pokazana w koronie, jest nagrodą stanu niebieskiego. Wszyscy pamiętamy dobrze, co apostoł Piotr mówi w swoim liście w 1 rozdziale i 4 wersecie, że przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyśmy się przez nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, czyli boskiej natury. Wyobraźmy sobie, braterstwo, że ta korona, o czym to mówi, to jest mowa o duchowej naturze, już ogólnie powie duchowej naturze, ale o naturze boskiej wręcz apostoł Piotr mówi. Dlatego jakimiś mamy być. Ale tu jest powiedziane, przyjdę za się i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jest, a Pan Jezus jest w niebie i wy ze mną tam byli. Jest taka oferta? Jest, braterstwo, taka oferta. To nie myśmy napisali Biblię, tylko Biblię napisał nasz niebieski Ojciec, a użył do tego jedynie ludzik, żeby te rzeczy, jego myśli przekazywali. Nauka o wtórej obecności, czy o obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa jest jasno opisana w Słowie Bożym, dlatego możemy spokojnie powiedzieć, że to jest nauka doktrynalna. Oczywiście rozumiemy jako społeczność, ja do niej należę, do tej części społeczności, że stało się to faktem dokonanym, że nie tylko wierzymy, że będzie obecność, ale wierzymy, że ta obecność już jest. Bo czasami słyszę takie określenia, no ja też wierzę we wtórną obecność. Braterstwo, tylko czasami te słowa znaczą zupełnie coś innego. To chciałbym uściślić. Wierzymy jako fakt dokonany. Niektórzy z naszych miłych braci oczywiście widzą tę rzecz troszeczkę inaczej. Ja osobiście się z nimi nie zgadzam, ale dlatego chciałbym wam tu kilka rzeczy powiedzieć. Działalność naszego Pana Jezusa Chrystusa składa się z 2 etapów, to co powiedziałem. I spójrzmy najpierw na ten pierwszy okres czasu, kiedy był 2000 lat temu na ziemi. Z 2 okresów i z 2 części. I te części składają się zawsze, braterstwo, z jednych i podobnych elementów. Pierwsze jest czas. Był czas pierwszego przyjścia. To nie było rzecz przypadkowa, czas. To nie, Pan Jezus nie przyszedł o dowolnym czasie, tylko według określonego czasu. Moglibyśmy wiele wersetów wspominać, ale mamy ograniczony czas, to my nie możemy tego. Ale gdy przyszło wypełnienie czasu, Bóg posłał swojego Syna, czyli w określonym, odpowiednim czasie. Ale jak wspomnielibyśmy, proroctwo Daniela, to jest tam dla narodu żydowskiego było powiedziane precyzyjnie. Po 490 latach od tego czasu przyjdzie. W połowie ostatniego tygodnia będzie zabity. Tylko, że trzeba było zobaczyć, że ten, który przyszedł, to jest właśnie tym. Chyba, że braterstwo, jak wiemy, oni mieli stosunkowo łatwo obliczyć i tak to w życiu naszym bywa, ale jest trudno zobaczyć. bo to są dwie różne rzeczy. Zobaczyć, a obliczyć. Braterstwo, bo istnieje druga rzecz, bardzo istotna, sposób przyjścia, czy sposób obecności. Naród żydowski, według tego, co jest zapisane w Księdze Zachariasza, 9 rozdziale, wersecie 9, gdzie mówi, że oczekiwali króla. Wesel się, córko syjońska, bo król Tobie przyjdzie. Oczekiwali króla. Pamiętacie słowa uczni? Myśmy mniemali, że w tym czasie wybawi, a on umarł. My nie rozumiemy tego. To byli uczniowie, a apostołowie była różnica? Zaczynali już dzielić miejsca. Pan Jezus im wtedy pokazał rzecz, że to nie o to chodzi, że do dzielenia pewnych nagrody jeszcze jest trochę czasu. Ale stawiajmy sobie pytanie, moi drodzy. Czy oczekiwanie narodu żydowskiego było błędne? Braterstwo, nie było błędne. Tylko nie był na to odpowiedni czas. Nie zobaczyli pewnego, bo oczekują króla i to będzie król. On przyszedł jako król. Tylko, że oni sobie inaczej tego króla wyobrażali. Inaczej sobie wyobrażali. I on tak przyszedł jaki? Pokorny, uniżony, cichy, jako mąż boleści, który niemocy nasze na się wziął i on je nosił i myśleli, że on jest zraniony, jak prorok Izajasz mówi w 53 rozdziale. Myśmy myśleli, że on jest zraniony, od Boga ubity. A myśmy króla oczekiwali, nie kogoś takiego, co niemoce nasze by wziął na siebie. Dlatego, braterstwo, jak się czeka na kogoś, jak się ma wrażenie, na co czekam, to czasami po ruchach, jak ktoś znamy kogoś, widzimy, że on się przybliża. Ale jeżeli wiemy, że to taki ma mieć wygląd i taki sposób. Ale jakby czekali i zastanawiali się, ale jaki będzie, jak będzie wyglądał, jak się okaże nam, to wtedy by się zastanawiali, a może to jest ten. Był taki jeden człowiek w Izraelu, który się tak zastanawiał, a on siedział pod figowym drzewem. Braterstwo wiedzą, o kim mówię. On sobie myślał, może być, czy nie może być. I my też, braterstwo, zastanawiajmy się, jest, czy nie jest. To jest nasze zadanie, nasza praca. Nie spełniał, braterstwo, oczekiwań narodu żydowskiego w formie wywyższenia tego narodu. Oni czekali wywyższenia, uwolnienia z narodu Rzymian, a tu przychodzi i umiera, mówi o pokorze, o uderzeniu w prawy policzek, o lewy, o oddaniu szaty. W ogóle nie spełnia tych oczekiwań. Oni oczekiwali zupełnie innego sposobu jego przyjścia. A on, jak wiemy, nie tylko z niewoli Rzymian ich wybawił, ale również wybawił ich z niewoli grzechu. Zdecydowanie czegoś większego, bo niewola rzymska to nie jest problem. Niewola, której się narody poddawały pod inne narody, nie były nigdy problemem. Niewola grzechu jest problemem rodzaju ludzkiego. I Pan Jezus może nas od tego wybawić. Trzecie, braterstwo, to jest cel. Jaki cel? Nie zrozumieli celu, bo jeżeli uważali, że ma założyć królestwo z pozoru zgodne z Biblią, tylko nie widzieli, zobaczyli czasu założenia i nie zobaczyli jednocześnie celu pierwszego przyjścia. Bo celem pierwszego przyjścia nie było założenie Królestwa Bożego na ziemi, tylko założenia podstaw pod te królestwa. Założenia czegoś takiego, co możemy nazwać, że dzięki ofierze Pana Jezusa, dzięki Jego ofiarniczej śmierci, Pan Bóg jest sprawiedliwy, ale i usprawiedliwiający. On jest sprawiedliwy i usprawiedliwiający. Czyli celem pierwszego przyjścia jest to, co zapisane często wspominamy z listu do Żydów, 10 rozdział, werset 5, gdzie mówi, żadnych ofiar, ofiary i obiady nie chciałeś, aleś mi ciało sposobił. On to ciało miał złożyć na ołtarzu, na tym miedzianym ołtarzu, jeżeli sobie to wyobrażamy. I na wzór naszego Pana, apostoł Paweł później mówi, składajcie ciała swoje też na ołtarzu, w tej ofierze. Ale Pan Jezus złożył swoje ciało. To było cel przyjścia, nie założenie królestwa. Ale celów, braterstwo, tu wymienię było kilka. bo czas nam ucieka. Misja naszego Pana było jednocześnie rozpoczęciem żniwa wieku żydowskiego. Chyba się braterstwo z tym ze mną zgadzają. Była jednocześnie, nakładała się druga rzecz. Było rozpoczęciem wieku Ewangelii. Misja naszego Pana rozpoczęła wiek Ewangelii, czyli były dwie rzeczy jednocześnie. Jeszcze trwał wiek żydowski, a już się rozpoczął wiek Ewangelii. Dwie rzeczy jednocześnie, o czym pamiętamy w liście do Żydów, w 2 rozdziale i 3 wersecie mówi, że wzięło początek opowiadania, wiek Ewangelii wziął początek opowiadania od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Następnym, braterstwo, było zaproszenie oblubienicy, czyli zaproszenie w tak zwanego wysokiego powołania. Wysokiego to nie w tym, że ona jest jakieś tam wysokie, tylko zaprowadzi nas to powołanie aż do nieba. No nikt sobie nie wyobraża czegoś wyższego niż niebo. I to jest zaproszenie wysokie, bo do niebiańskiej natury, do boskiej natury, jak żeśmy powiedzieli. Niestety następny element był dokonanie osądu narodu żydowskiego. No cóż, misja naszego Pana dokonywała pewnego osądu narodu żydowskiego i jak czytamy 23 rozdział Ewangelii Mateusza od 37 do 38 wersetu, tam braterstwo nie będę odczytywał, bo są napisane takie słowa. Ilekroć was chciałem zgromadzić jako kokosz kurczęta, wy nie chcieliście. Bo nie rozumieli, że to jest ten, który miał przyjść. Wy nie chcieliście. Do swojej własności przyszedł, ale go właśnie jego nie przyjęli. I wtedy powiada co? Dlatego dom was zostanie pusty. Odrzuceni zostaniecie jako narodowy system służenia Panu Bogu. Zostajecie odrzuceni. Nie zostali odrzuceni Żydzi jako ludzie, bo dalej mieli sposobność wysokiego powołania, szczególnie jeszcze przez te 3,5 roku, ale później nawet jakby ktoś z narodu chciał, to mógł jednocześnie na tych samych warunkach, co inni poganie, korzystać z tej oferty wysokiego powołania. Czyli dokonać osądu. Następny, co Boże nas bardziej interesuje, wydać naukę na wiek Ewangelii. Czyli pewne wskazówki, o których wspomniałem, są zapisane właśnie w Biblii, w tym 5 i 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, jak ma życie chrześcijanina dzisiaj wyglądać i na czym ono ma polegać. Że to nie jest, moi drodzy, tylko i wyłącznie, podkreślam, tylko i wyłącznie przestrzeganie boskich przykazań, tylko jest zdecydowanie coś więcej. To jest rezygnacja ze swoich praw i przywilejów. To jest rezygnacja ze swojej sprawiedliwości dla korzyść innych ludzi w przyszłości, w wieku tysiąclecia i nigdy już w Królestwie Bożym nikt nie będzie musiał rezygnować ze swoich praw i przywilejów, bo one są zagwarantowane prawem Bożym. Ale jeżeli mówimy o ofierze wieku Ewangelii po to, żeby otrzymać tą nagrodę, to ci, co nie potrafią rezygnować ze swoich praw i przywilejów, braterstwo, wątpię, czy dobiegną do końca. Nie da się. Jeżeli by nie potrafili przebaczyć, nie potrafili naśladować Pana Jezusa, jest wielka wątpliwość, czy dobiegną. A nawet powiedzieć możemy, że tak naprawdę dzisiaj dają oznaki tego, że ciężko nawet nazwać, że oni idą po tej drodze za Chrystusem, bo jedna z tych najważniejszych rzeczy było głoszenie przebaczenia. Jeżeli chrześcijanin nie głosi przebaczenia, nie czuje w sercu przebaczenia, braterstwo, to nie wiem, czy jest naśladowcą naszego Pana. Wy sobie sami odpowiedzcie. Ewangelii Łukasza, przeczytam, braterstwo, pewne słowa, żeby nie było powiedziane, że to ja je tak określam, ale w 24 rozdziale, 25 wersecie, kiedy Pan Jezus ukazał się właśnie tym dwóm wspaniałym naszym braciom, to jest powiedziane tak. Kiedy szli, kiedy Pan Jezus zaczął tym uczniom tłumaczyć, to braterstwo nie przebierał w słowach. I jest zapisane tak. Wtedy on rzekł do nich: o głupi, a leniwego serca ku wierzeniu temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. Ażaż nie musiał Chrystus tego cierpieć i wnieść do chwały swojej? Braterstwo, powiedział pewne, że prorocy mówili, że Chrystus, żeby wejść do chwały, musiał cierpieć. Czyli poprzez cierpienia do chwały. Uczniowie się cieszyli, że mogą cierpieć dla Jezusa, bo wiedzieli, że poprzez cierpienia do chwały. To nie jest dzisiaj nasz temat. Ale jak powiada? Jeszcze raz przeczytamy. O głupi, a leniwego serca ku wierzeniu temu. Braterstwo, leniwy to jest ten, który się zaniedbuje. To jest leniwy ten, który nie chce pracować. Jeżeli się nie chce zastanawiać, nie poświęca odpowiednią ilość czasu na zrozumienie nauk Bożych, to jest leniwy. Może być głupi z jakiego powodu? Czyli niemądry, bo się poświęca temu, co bardzo często teraz określam, wspominam taką historię, pamiętacie, która jest też obrazem na czas wieku, właśnie żniwa wieku Ewangelii, czyli czasu wtórej obecności, że kiedy Żydzi chcieli wyjść z niewoli egipskiej, kiedy przyszedł Mojżesz, który jest obrazem na naszego Pana i powiedział, wypuść naród mój, to co się stało? Pamiętacie, co tam się stało? Faraon mówi tak, do tej pory to ja wam plewy zbierałem, ale teraz wy sobie sami plewy zbierajcie. Czyli dołożył nam pewnej pracy i dał nam ofertę zbierania plew. I niemądry jest ten, braterstwo, który zbiera plewy, zamiast badać Słowo Boże. Niemądry jest ten. To nie jest człowiek mądry w stosunku do tej oferty. Jeżeli to jest oferta wysokiego i otrzymania boskiej natury, to nigdy taki człowiek, nikt z nas by nie powiedział, jeżeli możesz wziąć złotą koronę, boską naturę, a ty się poświęcisz życiu cielesnemu, to nie jest to rozsądne, braterstwo. Dlatego Pan Jezus powiedział o głupi i leniwego serca. Właśnie to jest rzecz niewłaściwa, niemądra i mówię to tylko w tym znaczeniu, moi drodzy, abyśmy sobie to powiedzieli jako przestrogę, żebym ja tej grupie nie był, żebym ja się nie zaniedbywał, żeby do mnie się nie odnosiło to, że jestem leniwego serca. Przejdźmy, braterstwo, teraz do drugiej części obecności, na której, na tej pierwszej będziemy dosyć bazować. Jest czas. Oto, co mówimy, że czas. I ciekawa rzecz. Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale, w wersecie 32, to jest taki werset zapisany. I rzekł im, idźcie, powiedzcie temu lisowi, oto wyganiam diabły i uzdrawiam dziś i jutro. Uzdrawiam dziś i jutro. A dnia trzeciego do kończenia wezmę. Braterstwo, czyli 5 i 6 dnia uzdrawiam. Uzdrawiam z czego? Z duchowej ślepoty, braterstwo. Wtedy literalnie uzdrawiał. Oczyszczał z trądu literalnie. Ale przez wiek Ewangelii symbolicznie oczyszczeni zostaliśmy z grzechu, czyli z trądu. Jeżeli ktoś był ślepy, mógł przejrzeć na oczy. No tylko, że trzeba wznosić oczy do góry. A jeżeli nie wznosimy oczu do góry, to trudno przejrzeć i zobaczyć. Jeżeli będziemy ciągle zbierali te plewy, a oferta jest olbrzymia dzisiaj na zbieranie plewy, to braterstwo, nie będziemy widzieć gwiazd na niebie. To chyba jest oczywiste i każdy z was sobie odpowie, w jakim stanie się osobiście ja znajduję. W Ewangelii Mateusza, 14 rozdziale, w wersecie 25, no nie będę, braterstwo, czytał, jest powiedziane, że przy końcu czwartej straży przyszedł w nocy, chodził po morzu, braterstwo, chodził po morzu, czwartej straży, czyli przy końcu okresu grzechu chodził po morzu. Czyli, a morze przedstawia zburzone masy rodzaju ludzkiego, czyli świat niezadowolony, grzeszny. Ale moi drodzy, jego apostołowie, ja często używam słowa, święci apostołowie, bo dla mnie to święci i dla was też myślę. To oni krzyknęli, że co? Co powiedzieli oni, ci święci apostołowie? No zjawa, obłud to nie jest to. To jest niemożliwe, żeby chodził po morzu. Braterstwo, i dzisiaj takimi też możemy być. Że to jest niemożliwe, że On już jest obecny. Że On jest wśród nas, bo jest tyle grzechu, nieprawości, wszeteczeństwa, różnych rzeczy. Jest dalej morze, a On chodzi po tym morzu. Braterstwo, Księga Objawienia, 11 rozdział, werset 15. W czasie trąbienia 7 anioła zatrąbił anioł 7 i stało się co, moi drodzy? Królestwa świata tego stały się królestwami naszego Pana. Królestwa świata nie stały się królestwem. To nie jest Jego królestwo, tylko dalej to są królestwa tego świata. Podkreślam, to są dalej królestwa tego świata. Stały się, w moim przekonaniu, braterstwo właśnie od roku 1874. To się stały. On przyszedł właściwy właściciel tego rodzaju ludzkiego. Jeżeli spojrzymy, moi drodzy, na to, że Pan Jezus w czasie pierwszej obecności kupił świat sobie na własność, to teraz przychodzi i mówi, to jest Jego. Ale nie, nie. Tu, co się dzieje, to jeszcze nie jest moje królestwo. To są królestwa tego świata. Ale jeden werset braterstwu przeczytam. Księgi Daniela, drugi rozdział, werset 44, który dokładnie w tym samym duchu mówi. Przemyślcie to, moi drodzy. Bo mówi tak, a za dni tych królów, czyli będą jeszcze rządzili królowie. Jest tak napisane, czy ja zmyślam? Jest napisane, że za dni tych królów wzbudzi Bóg niebieskie królestwo, które na wieki zepsute nie będzie. Czyli w czasie, kiedy będą jeszcze panowały obecny porządek rzeczy, mało tego, królowie, kiedy jeszcze będą czasy pogan, braterstwo, Bóg wzbudzi królestwo. Czy myśmy te wersety napisali? Moi drodzy, nie. Myśmy tego nie napisali, że w czasie panowania złego nastąpi wtóre obecność naszego Pana. Oczywiście, ja się bardzo często uosabiam z braćmi, którzy by chcieli, jak Pan Jezus przyszedł, niech będzie już dobrze, sprawiedliwie, szczęśliwie. Ja też bym tak chciał, ale wiemy, że to byłoby nierozsądne. A dlaczego wiemy, że tak byłoby nierozsądne? Dlatego, że Pan Bóg tego tak nie zaplanował, a Bóg zaplanował najlepszy proces, jaki jest dobry dla człowieka, braterstwo. Nie dla niego, tylko dla człowieka. Drugi rzecz, sposób przyjścia. To, co brat tu wspominał, że jakoście widzieli, tak go ujrzycie. Często bracia moi mili niekiedy zapominają, jaki to był sposób. Że kiedy on odchodził, braterstwo, to wiecie, co Pan Jezus robił w tym czasie, kiedy był zabierany na obłoku do góry? Wiecie, co robił? Błogosławił, właśnie błogosławił. Czyli mamy zobaczyć po błogosławieństwach, moi drodzy. Jeżeli ktoś nie widzi dzisiaj błogosławieństw, to z przykrością muszę powiedzieć, żyje poniżej stanu, który mu przysługuje. Bo widzimy tyle błogosławieństw. Braterstwo, ta sala, ta możliwość spotkania się, czyż nie jest dla nas błogosławieństwem? Czy nie jest błogosławieństwem, że przyjechałem przeszło 700 kilometrów do was? I planuję dzisiaj jeszcze wrócić. Braterstwo, to jest olbrzymie błogosławieństwo. A i nawet, nie tylko to, ale na naród żydowski, za chwilę o tym powiemy coś więcej. Czyż nie widzimy na przykładzie tego narodu, że wraca właśnie, powrót do łaski tego narodu jest dowodem właśnie obecności naszego Pana. Tam, braterstwo, tak jak tu brat powiedział, widzieli nieliczni. Dzisiaj w stosunku do całego chrześcijaństwa też nieliczni widzą dowody obecności Pańskiej, bo to jest dalej jeszcze morze. A bracia oczekują, żeby już było królestwo. Kiedy przyjdzie, to zaprowadzi królestwo. Dokładnie tak samo, jak pragnęli Żydzi. Przyszedł, zaprowadzi królestwo, wyrzuci Rzymian. No, my też chcemy, żeby wyrzucił grzech. Już może nie Rzymian, ale żeby wyrzucił grzech. Braterstwo, kilka wersetów dziwnych. W pierwszym Tesaloniczan, w 5 rozdziale, wersecie 2, że przyjdzie jako złodziej w nocy. Czyli to nam pokazuje, że przyjdzie w sposób jaki? Niewidzialny, ale nie, może nie nawet, że niewidzialny, ale niespostrzeżenie. Bo nikt złodzieja nie oczekuje, złodziej z reguły zaskakuje, prawda? Przyjdzie wtedy, kiedy go się nikt nie spodziewa. Ale braterstwo, w tym samym liście apostoł Paweł, to jakby tak bym powiedział, jakbym myślał, że to apostoł Paweł wymyślił, to bym powiedział, no apostoł się może pomylił, ale to nie apostoł wymyślił, tylko Bóg mu powiedział, napisz tak, że kiedy on przyjdzie, jako złodziej przyjdzie, pamiętaj, on przyjdzie jako złodziej, to ten złodziej będzie co robił? Trąbił w trąbę, braterstwo. Czyście wy kiedykolwiek widzieli złodzieja, który idzie ukraść cokolwiek i trąbi w trąbę, żeby zwrócić na siebie uwagę? Widział ktoś takiego złodzieja? braterstwo. Nierozsądne byłoby tak myśleć. Z reguły to się robi w sposób taki, żeby nikt nie zwrócił na mnie uwagi. Alarmy w samochodach się tylko robi po to, żeby one tam no niby zwróciły, żeby ktoś spojrzał jako odstraszenie. I żaden złodziej, myślę, że nie trąbi tak naprawdę, chociaż nie mamy tych doświadczeń, mam nadzieję, ale na pewno tak byśmy chyba nie zrobili, jakbyśmy musieli. W Księdze Objawienia w 1 rozdziale, wersecie 7 jest powiedziane, że ujrzy mnie co? Wszelkie oko i ci, którzy mnie przebodli. Moi drodzy, no pisze, możemy powiedzieć tak, ujrzy mnie wszelkie oko. Ale czy to jest możliwe, żeby tyle miliardów ludzi żyjących i każde oko, jakbyśmy chcieli spojrzeć, literalnie go zobaczyć, czy jest to możliwe? Może moglibyśmy jeszcze tak sobie domniemywać, bo czasami bracia mówią tak. No przecież jest tak napisane i nie mów, że jest inaczej. No prawda, jest napisane, że ujrzy go wszelkie oko. Ale jest również, i proszę braci, zawsze o pamiętanie, nie na jednym wersecie opieramy swojego poglądu, tylko na różnych wersetach. Jest zapisane w 14 rozdziale i 19 wersecie takie słowa naszego Pana. Jeszcze maluczko, a świat mnie już więcej nie ogląda. Lecz wy mnie oglądacie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Czyli mówi, że świat, jeszcze mała chwila i świat już mnie więcej nie będzie oglądał. A tam mówi, że ujrzy go wszelkie oko. Bratesło. Należy to zharmonizować? Należy zharmonizować. Niech każdy w swoim sercu rozważy, jakby byłoby możliwe, żeby wszystkie oczy zobaczyły, a jednocześnie, żeby można było powiedzieć, i to są słowa naszego Pana, że świat już mnie więcej nie ogląda. Braterstwo, na pewno możemy powiedzieć, że można widzieć jedynie oczyma wiary. Duchową istotę można widzieć w sposób duchowy. Po znakach, moi drodzy, po znakach. Ewangelii Mateusza, nie będę odczytywał, ale pamiętacie, są napisane, kiedy uczniowie przyszli do Pana Jezusa i pytali się, kiedy się to stanie i jakie będą znaki, to On im mówi, nie, że zobaczycie jakoś tam, ja już nie chcę wnikać, jak by to miało demonstracyjnie wyglądać, tylko zobaczycie co, że kiedy wy to zobaczycie, to wy uciekajcie w góry. Módlcie się, żeby wasze uciekanie nie było w zimie albo w sabat, że będą dwie niewiasty, jedna wzięta, druga zostawiona. Spójrzcie na drzewo figowe i spójrzcie co? Na inne. Czyli mówił o czym? O znakach, moi drodzy. Ale jest mało tego, że o znakach. Tylko mówił o rozłożeniu w czasie. Bo ujrzycie drzewo figowe i inne drzewo, że co się z tym drzewem robi? Moi drodzy, co się z drzewem robi? Gałąź jego odmładza. Nie to, że jest w pełni łaski. Nie, ale zaczęło się coś zmieniać. Pamiętamy, jak w 12 rozdziale Księgi Daniela, tak, mówi, że tego czasu powstanie książę Michał, który się będzie zastawiał za synów ludu Twego, Danielowego ludu. No widzimy, że proces powrotu narodu żydowskiego do pełni łaski ruszył z miejsca? Ruszył. I dla nas, dla oczu wyrozumienia duchowego, jednocześnie, braterstwo, jest to pewnego rodzaju znakiem. Cel, w którego przyjścia. Tam był różny cel i chyba zrozumiemy, że my tu nie powiemy wszystkich celów drugiego przyjścia, czy drugiej obecności. Może tak powinien się wyrażać, ale braterstwo, biorą to pod uwagę, że mówiąc drugie przyjście, mówię o drugiej obecności, o której obecności tak naprawdę. Przyszedł zaprowadzić Królestwo Boże na ziemi. Braterstwo, to jest nadrzędnym celem wtórej obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Za podstawę takiego rozważania mamy 15 rozdział 1 listu do Koryntów, werset 27 do 28. Tam dokładnie jest powiedziane, że kiedy wszystko już przeprowadzi proces restytucji, to wszystko odda Ojcu i sam się co? Podda, braterstwo. Czyli mówi o bardzo długim okresie czasu. że przeprowadzi proces restytucji i później sam się podda. Ostatni tam wspomina, jest nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć Adamowa. Ale obecność pańska rozpoczęła żniwo. To jest żniwo. Tak samo jak tam było żniwo narodu żydowskiego, tak dzisiaj jest żniwo. Ewangelii Mateusza, 13 rozdziale, wersecie 39, to są takie słowa powiedziane właśnie, że przychodzi czas kompletowania Kościoła, że zaczyna być robiony różnica pomiędzy konkolem a pszenicą. Braterstwo, zapewne widzę osoby starsze ode mnie, często z małych miejscowości, to widzieliście, jak kiedyś jeszcze tak 40-50 lat temu żniwa się robiły. To nie wjeżdżały kombajny, tylko się kosiło i się zbierało i te żniwa trwały czasami i tydzień, i dwa, i jeszcze więcej. Zależnie było od pogody. Było dokładnie dłuższy okres czasu. Będzie skompletowanie kościoła. Zwiążcie i zbierzcie. Mówi, zbiera się nie w ciągu jednej sekundy, chociaż Bóg mógłby tak, braterstwo, jeżeli stawiamy sobie pytanie, czy Bóg mógłby zrobić w sposób cudowny, to Bóg może wszystko, moi drodzy. Tylko czy byłoby to rozsądne? A Bóg, możemy wiedzieć, że nie robi rzeczy nierozsądnych. Tego możemy być pewni. Jest także również, o czym Słowo Boże mówi, i to jest w Księdze Objawienia, 14 rozdziale, wersecie 19, jest, że w czasie obecności dokona się żniwo świata. Nie żniwo ewangeliczne, tylko żniwo świata. Zupełnie coś innego. Szersze jeszcze pojęcie. Dlatego, braterstwo, to nie może być w bardzo krótkim okresie czasu. Jest to czas anarchii, kiedy będzie zebrane owoce ziemi, a tu brat pięknie nam podstawił w czasie odczytywania manny, co to są te uczynki ciała, to żniwo zostanie tam zebrane, te uczynki ciała. Bóg pokaże w czasie anarchii, że nigdy takiego sposobu postępowania nie popierał. Jest taki werset, że wyście to czynili, pamiętacie z psalmu, wyście to czynili, a ja milczał i wyście myśleli, że ja jestem do was podobny. Znacie ten werset, braterstwo. W anarchii Bóg pokaże, że nigdy nie był zwolennikiem grzechu i nieprawości. Ukaże rodzaj ludzki tak, jak mógłby być karany ten rodzaj ludzki przez te 6000 lat. Obalić Królestwa Świata. Braterstwo, Pan Jezus przyszedł po to, żeby obalić Królestwa Świata. Jak czytamy proroctwo Jeremiasza, 1 rozdział, werset 10, mówi tak, jam cię na to postanowił, abyś co? Burzył, niszczył, niweczył i co? Szczepił i budował. Czyli dokładnie werset, moi drodzy, pokazuje dwie części działalności naszego Pana w czasie obecności. Czas obalenia obecnego porządku rzeczy i czas restytucji, czyli odbudowy Królestwa Bożego na ziemi. A Królestwo Boże, jak wiemy, które w myśli Bożej powstało, tu na fazie ziemskiej, musi mieć swoich obywateli. A skąd się ci obywatele wezmą do tego Królestwa? Wezmą się stąd, że Pan Jezus za nich umarł i stanie nad ich grobami i powie, wstań, skorzystaj z boskiej oferty życia na ziemi. Wybierz życie, abyś żył. I będzie to tak zwany proces restytucji, czyli przygotowania tych ludzi do życia w Królestwie Bożym. Każdy człowiek będzie musiał wzgardzić swoim nieprawym postępowaniem. Rozpoczął się, braterstwo, rok sabatowy. 7000 lat jest rokiem sabatowym. Ja tylko do pamięci braci się odwołuję, żebyśmy się zastanowili, co to jest rok sabatowy. A co to jest jubileusz, moi drodzy? Rok sabatowy, a jubileusz. Różnica pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Uważam, że zaczął się 7000 lat, który jest rokiem sabatowym, stanem odpocznienia. Oczywiście my w swoich sercach myślimy o głębszym odpocznieniu w Królestwie Bożym. Ale moi drodzy, jeżeli wspomnimy troszeczkę o historii świata, co było przez 6000 lat, jak musieli dosłownie, fizycznie, ciężko pracować na to, żeby żyć, jakie były trudne warunki bytowania, to dosłownie człowiek odpoczywa również od takich rzeczy. Ale jest to czas jednocześnie siódmego okresu czasu, który brzmi sprawiedliwość dla kogo? Dla narodów. I zauważcie, przedziwna rzecz. Wszystkie narody zaczynają się upominać o swoje jakieś prawa. To się zaczęło w XIX wieku, moi drodzy. Do tej pory żaden poddany księcia, króla nie miał żadnych praw. On miał prawo pracować dla swojego zwierzchnika, ale nie miał praw. Dzisiaj się mówi o prawach człowieka, o takich prawach. Ja nie mówię, że wszystkie są dobre roszczenia, bynajmniej nie są wszystkie dobre, ale myśl powstała, sprawiedliwość dla narodu, że każdy ma mieć prawo, bo w Królestwie Bożym każdy otrzyma mu należne prawa. A w roku sabatowym, braterstwo, w tym roku sabatowym, 49, było spisywane swojego prawa. Kto skąd pochodził i do czego ma prawo. A człowiek, który zgrzeszył, który wyszedł z królestwa, tam w raju wyszedł z królestwa, Bóg dzięki ofierze Chrystusowej dał mu prawo powrotu do tego królestwa. I tego nikt człowiekowi nie zabierze. Nikt z nas nie chce zabrać chyba tej możliwości łaski Bożej dla całego rodzaju ludzkiego. Czy ludzie z tego skorzystają, to już nie nasza rzecz. Braterstwo, naszą rzeczą jest tylko ta rzecz, czy my skorzystamy z oferty wysokiego powołania. Czy my zobaczymy, nie martwmy się, czy ludzie zobaczą, tylko czy ja dzisiaj widzę. Bo ja jestem sądzony według tego, co widzę i co mógłbym widzieć, jakbym nie był leniwy w sercu swoim. Co mógłbym widzieć, ale plewy zbieram i nie mogę tego zobaczyć. Pamiętajcie, moi drodzy, mówię to tylko i wyłącznie jako przestrogę. Przeprowadzić restytucję ludzi. Jest taki piękny werset z psalmu 102, tam bodajże 17. Lubię go wręcz cytować. Mówi, gdy pobuduje Pan Syon, to wejdzie na modlitwę odrzuconych, tych na śmierć skazanych. Przecież odrzucony to jest cały rodzaj ludzki. I oni dają im możliwość powrotu do społeczności dziatek Bożych. O jednym znaku chciałbym, braterstwo, powiedzieć, bo troszeczkę brat tu mi przygotował w swoim rozważaniu tą myśl. To jest Ewangelii Łukasza, 18 rozdziale i wersecie 8 mówi tak. Powiadam i się pomści krzywdy ich w rychle. Rychło się pomszczę krzywdy tych pobitych pod ołtarzem. Pamiętacie, co pisze w tym trzecim rozdziale Księgi Objawienia? Że ja się pomszczę krzywdy twojej w rychle. Tam jest dosłownie tak określone. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy, ale gdy przyjdzie Syn Człowieczy, Izali znajdzie wiarę na ziemi. Braterstwo, Izali znajdzie wiarę na ziemi. Czy ludzie będą mieli leniwe serce, czy sposobne serce? Przyjścia, pierwsze przyjście, moi drodzy, i drugie przyjście jest zawsze próbą. To tylko od nas zależy. Bóg dał wszystko do poznania, ale od nas zależy, czy my chcemy. Czy my będziemy pracowali, prosili Pana Boga ciągle, codziennie, Panie Boże, otwórz moje oczy. Nawet jak mi się wydaje, że ja widzę obecność, braterstwo, jesteśmy obowiązani dalej prosić, Panie Boże, pokaż mi to. Daj mi to zrozumienie, bo może się okazać w wielu naszych przypadkach, że może oczekujemy czegoś takiego, czegoś my nie powinni oczekiwać. Dlatego czy się widzi, czy się nie widzi, ciągle o Panu Boga, o pewne znaki duchowe, o zrozumienie. Nasze myśli powinny ku temu zdążać. Powinniśmy zawsze pamiętać, moi drodzy, o tych leniwych, którzy nie wierzycie proroctwom. Możemy się zastanawiać nad taką rzeczą. Jeżeli weźmiemy naukę naszego Pana, 4 Ewangelie napisane, prawda? Stosunkowo, w proporcji do całej Biblii dużo napisane? No bardzo mało. A czy tamte wcześniejsze księgi są niepotrzebne napisane? Pan Jezus powiedział, leniwi ku wierzeniu proroctwom. Czyli z proroctw mamy czerpać naszą wiarę. Ze zrozumienia mamy czerpać naszą wiarę. Z Biblii mamy czerpać naszą wiarę. Nie znajdziemy wiary nigdzie tylko i wyłącznie w Słowie Bożym. I o tym pamiętajmy, jeżeli chcemy widzieć i być dalej widzącymi, to musimy ciągle się w to zagłębiać i zastanawiać się, czy może tak być. Tak jak się zastanawiał właśnie Nataniel. Czy to może być, żeby w takiej sytuacji już była obecność? Przecież on się zastanawiał, czy z Nazaretu może coś dobrego być? Czy jeżeli świat istnieje, może być obecność? Braterstwo, jeżeli tak będziemy stawiali pytania, to Pan Bóg da nam poznać. Ale jeżeli zanim stawione pytanie znamy odpowiedź, to wydaje mi się, że sobie utrudniamy życie. Utrudniamy nasze poznanie. A zastanawiajmy się tak, abyśmy sobie sami nie utrudniali, przed stawieniem pytania znali już odpowiedź. Bo czasami wydaje mi się, że tak się dzieje. Dlaczego nie widzimy? 3 punkty, braterstwo. Można by było je szeroko rozwinąć, ale widzimy. Jedną z podstawowych dowodów tego, że nie widzimy, jest dobrobyt. Błogosławieństwo jest przeszkodą, braterstwo. Jeszcze raz powtórzę. Dobrobyt, w którym żyjemy, warunki, które nas otaczają, te błogosławione warunki są przeszkodą, żebyśmy do widzenia. Bo tak naprawdę, wiecie, no ja już mam parę lat, ale jak byłbym młody, załóżmy, braterstwo, mówią przystojny i jeszcze bogaty, to braterstwo, potrzebne jest królestwo? Jak mi jest dobrze, wszystkiego mam, na wszystko sobie mogę pozwolić, nic mi nie dokucza, w żadnym łokciu mnie nie boli, mogę dobrze chodzić i dobrze skakać, to braterstwo mówi, no tak, niech ono będzie, ale najpierw niech ja się ożenię, niech mam żonę, dzieci, wnuki później. Zawsze człowiek to odkłada, prawda? Czyli błogosławieństwa jednocześnie są próbą. Czyli w narodzie żydowskim dokładnie było tak samo. Błogosławieństwa, Pan Jezus ich zapraszał, oni mówili, że żonę pojąłem. Czyli rzeczy cielesne się poświęciłem. Wieś kupiłem, prawda? Znacie te rzeczy. To je było im przeszkodą. To możliwości były przeszkodą. I dopóki według mnie nie zrozumiemy, że błogosławieństwa czasami mogą być przeszkodą, to będziemy sobie utrudniać widzenie obecności naszego Pana. Drugi, brak zainteresowania. Brak zainteresowania to jest właśnie to, że leniwy. Niby tam wiemy i to się odnosi, bym powiedział, do wszystkich braci. Do wszystkich. Do tych, co widzą i do tych, co nie widzą. Bo, braterstwo, ile czasu poświęcają ci, co widzą na potwierdzanie i utwierdzanie swojej wiary? Ile czasu? Stawmy sobie sami. Ile czasu potwierdzają ci, którzy nie widzą? Przecież tylko od tego, żeby nie być leniwy, pieczołuj i pracuj. I jeszcze bym powiedział, pracuj na kolanach. Nie, że wiem, że już nie ma, tylko ja chcę się spytać Pana Boga. Pracuj na kolana. Ile czasu poświęcamy na rozwój naszego charakteru? Braterstwo, o tym musimy ciągle się zastanawiać. Pamiętamy, że i Symeon, gdy mówił, i apostoł Paweł w liście do Koryntów, kiedy powiada, że wtedy zostanie objawiony błąd serca. Błąd serca. Że potkną się o Pana Jezusa, a która obecność dokładnie jest tak sama, aby rady serc objawione były. 4 rozdział, 4 werset, braterstwo, tak jest powiedziane. Aby rady serc objawione były. Czyli działalność Pana Jezusa pokazuje, co my naprawdę mamy w sercu. Apostoł Paweł później w liście do Żydów to mówi, ci zawsze błądzą sercem, dlatego nie poznawają dróg moich. Jeżeli schodzą na takie przydrożne różne dróżdżki, zainteresowania, braterstwo, temu się poświęcają, no jak się zobaczy wtedy coś takiego jak ślady Chrystusowe? Zauważcie, moi drodzy, Pan Jezus nie powiedział nigdzie, żebyście patrzyli na moją głowę, na moje wyrozumienie, tylko ciągle jest mówiona Biblia w tym kontekście, że mamy naśladować czego? Stopy Pana Jezusa. Stopy. A żeby, jak ktoś z was szedł kiedykolwiek po śniegu, moi drodzy, to jak się ma włożyć nogę w tę samą stopę, w to samo miejsce, to patrzy trzeba na głowę czy na nogę? Na nogę, moi drodzy. Czyli, a jak się patrzy, to się ma głowę jaką? Opuszczoną. Czyli to nam pięknie przedstawia stan pokory. Że ja nie patrzę na głowę, bo rozumiem, że Pan Jezus to mówił, czy tak, tylko patrzę, jak On to robił. I wtedy możemy, moi drodzy, się okazać zwycięzcami, jeżeli dokładnie będziemy postępowali stopami, śladami życia naszego Pana apostoła Piotra, tak pięknie to przepowiada. O której obecności jest powiedziane kilka przypowieści. Ja je tylko wspomnę, bo nie mamy o tym czasu rozmawiać. Pierwsza jest przypowieść, według mnie taka istotna, o niewodzie. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, werset 47, gdzie jest powiedziane przypowieść o niewodzie, że wyciągnęli ten niewód i zaczęli ci rybacy te ryby co robić? No sortować, powiedzmy tak, sortować ryby. Trwało to długo? No jakiś okres czasu trwało. Może to nie były takie sieci jak dzisiaj, to wiadomo jest, ale pokazuje nam przypowieść o niewodzie, że było to dłuższy czas. Ale jest tam powiedziane, że złe ryby to odrzucali gdzie? Precz, do morza. A brat tu nam zacytował Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, werset 11. Mówi, jakoś żeś ty tu, co? Wszedł. I wyrzućcie go gdzie? Nie, do morza go wyrzućcie. W morzu jest jego miejsce. Tam idą złe ryby. Złe braterstwo to też nierozwinięte ryby. Te, które się zaniedbały. Te, które nie chciały spożywać pokarmu. Bo jak się ma ryby, to wiadomo, że trzeba je karmić. I ta, która szybciej je, przyjmuje szybciej, dorasta do tego właściwego wieku chrystusowego, bym powiedział, o czym apostoł Paweł mówi. Przypowieść o grzywnach. Według mnie jedna z podstawowych przypowieści, o której obecności, to jest Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, werset 12. Tam następuje tak zwane rozliczenie sług. Jak jest rozliczenie sług, oczywiście wiemy, że to musi być długi czas. Ale zauważcie, co tam było najważniejsze. Wszyscy wzięli grzywnę jedną. Tak? Zgadzacie się. Grzywna była jedna dla wszystkich. Tylko jedni korzystając z usprawiedliwienia, grzywna twoja 10 grzywien urobiła. Czyli efekt wykorzystywania usprawiedliwienia, Pan Jezus pokazuje, będzie różny wśród dzieci Bożych. Jeden dzięki temu, co wziął darmo z łaski, usprawiedliwienie jest darmo z łaski, wykorzysta to w sposób, bym powiedział, cudowny. 10 grzywien dorobi, czyli oficie pracował, drugi mniej, trzeci też jeszcze mniej, wszyscy, bo to nie ma ilości jakiejś proporcjonalnej pokazane. A jeden był taki, który szanował grzywnę, prawda? Na swój sposób szanował grzywnę. I obyśmy takimi nie byli. Wiemy, że jesteśmy usprawiedliwieni. Brat tu powiedział, na dziedzińcu jesteśmy, tylko żeśmy wzięli szmatkę, ładnie zawinęli i zagrzebali w ziemię i zbieramy plewy. Może tak być? Może, moi drodzy, tak być. Mówimy to po to, żebyśmy o tym pamiętali. Nie po to, żeby krytykować, tylko po to, żeby się wzajemnie zachęcać do zastanowienia, bo ta grzywna usprawiedliwienie ma przynieść owoc dla naszego niebieskiego Ojca. A jeżeli nie przynosimy owocu, czyli zagrzebujemy grzywnę. Dopóki tych rzeczy nie zrozumiemy, to będziemy mieli utrudnione widzenie perspektywy planu Bożego, bym powiedział. Przypowieść o talentach. O talentach też dostali. Różne były talenty, różnie dostali, ale tam jest odpowiedziane bardzo ciekawa rzecz, że oddał im swoje dobra. Jak mówimy, że talenty to są nasze naturalne skłonności, zdolności naszego życia? Ale on nam je oddał. Jak nam dał? Braterstwo, bardzo prosty sposób. Chrystus nas kupił. Kupił nas z naszymi zdolnościami, umiejętnościami nas kupił. Jedni są bardziej umiejętni, niektóre rzeczy bardziej potrafią zrozumieć, potrafią wytłumaczyć, niektórzy potrafią być bardziej uprzejmi. Wszyscy mamy jakieś talenty. I każdy swoją zdolnością mamy pracować. Ale Chrystus je wszystkie sobie kupił, bo On za nas umarł, a jak nas sobie kupił, to te talenty są Jego. To nie jest moje, moja zdolność, moja umiejętność i nie jest wasza umiejętność. To jest własność Pana Jezusa. Nie jesteście sami swoi, aleście drogo kupieni. Za olbrzymią cenę jesteśmy kupieni, o tym musimy pamiętać, jak wykorzystujemy nasze talenty. Można nasze talenty wykorzystać różnie, braterstwo. Można na zdobywanie wykształcenia różnego rodzaju wykorzystywać. Na różnego rodzaju zbieranie plew można wykorzystywać. Różne to można. Na różne przyjemności można wykorzystywać. Różnie to można robić. Tylko, czy wtedy, moi drodzy, usłyszymy te słowa: dobrze, sługo wierny, w małym byłeś wierny, wnieś do radości. Braterstwo, stawiajmy sobie takie pytanie. Czy przypadkiem, przychodząc do końca moich dni, już nie mówię tu może tyle do osób starszych, bo tu ciężko czasami już i mi zmienić moje życie, bo już jest większość za, ale młodzi, żebyście mieli czymś zatanąć. Żebyście, mając te 60-80 lat, nie myśleli: tak naprawdę pracowałem i zbierałem plewy. To wszystko odeszło. Budowałem coś, zdobywałem coś, pracowałem na coś, a potem to wszystko, przyszłe okoliczności, zginęło. A pamiętacie na słowa naszego Pana, który powiedział: zbierajcie sobie skarby, które ani mól, ani rdza nie niszczą. To nie są te skarby doczesne. Przypowieść o Pannę, moi drodzy, to jest jeszcze jedna. Tam jest pokazana taka myśl, że wszystkie były Pannami i wszystkie miały się przygotowywać. I dlatego naszym zadaniem jest, abyśmy się przygotowywali, moi drodzy. Abyśmy się przygotowywali do tych rzeczy, które chcemy otrzymać. I chciałbym na zakończenie jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo musimy przerwać. Moi drodzy, to kiedy Pan Jezus był na ziemi w czasów pierwszego przyjścia, chciałbym taki dowód braterstwu dać. Kiedy Jan Chrzciciel od Pana Boga usłyszał wieść, że ten, o którym Ty poprzedzasz, to zobaczysz Ducha Świętego stępującego nań. I Ty będziesz wiedział, że to jest ten. Mili braterstwo, czy Jan Chrzciciel zapomniał o tym? Nigdy nie zapomniał, bo on wiedział. On widział to? Widział. To, moi drodzy, dlaczego wysyłał swoich uczni do Pana Jezusa i się, żeby mu stawili jakie pytanie? Pamiętacie? Ty jest ten? Czy innego czekać mamy? Przecież Jan Chrzciciel wiedział, że Pan Jezus o Janie Chrzcicielu dał najpiękniejsze świadectwo, jakie można dać o człowieku. Kogoście wyszli widzieć? Trzcinę chwiejącą się? To nie Jan. Lnu kurzącego? To nie Jan. On wiedział, co ma zrobić i on wiedział, co widział. To po co, moi drodzy, wysłał uczni? Bo znał odpowiedź naszego Pana. Znał. Wiedział, co Pan Jezus powie. Pan Jezus nie powiedział: ja jestem. Tylko co, pamiętacie, co powiedział? Chromi chodzą, ślepi widzą, trędowaci biorą oczyszczenie. Czyli pokazał znaki. Patrz na znaki. Patrzcie na znaki. Znaki działalności pierwszego przyjścia, moi drodzy. W narodzie żydowskim były dowodem przyjścia Mesjasza dla tego narodu. I tak samo znaki, które się dzieją dzisiaj na świecie, które nie mamy czasu rozbierać, to nie jest nasz temat nawet. To są dowody obecności, kiedy Pan Jezus chodzi po morzu. Jest. Nie zrobił tego, co byśmy chcieli w sercach naszych. Prawda. Ja sam powie: no ja bym chciał, żeby już było królestwo. Ale później przychodzi chwila opamiętania. Czy na pewno tego chcesz? Bo jakby przyszło, to co? Byłbyś w tym królestwie tam? Z tą koroną? Nie. Dlatego apostoł Piotr, pamiętacie, jak powiedział? Nie omieszkiwa Bóg z obietnicą. Prawda? Tylko, że czeka, żebyśmy, nam daje czas, żebyśmy się udali ku opamiętaniu. I dlatego, braterstwo, kończę. Życzę wam błogosławieństwa Bożego i pamiętania na słowa naszego Pana, które powiedział w Ewangelii Marka. Co wam mówię, to wam mówię, ale czuwajcie. Bo jak będziecie czuwać, to weźmiecie tą koronę, czego wam serdecznie życzę i sam pragnę.